Wyniki tegorocznych matur w naszym regionie były klęską. Jako województwo wypadliśmy najsłabiej w całej Polsce, choć broni się jeszcze samo miasto Szczecin. Poziomy egzaminów kończących kolejne etapy edukacji obniżają się u nas z roku na rok. Mowa i o maturach, i testach gimnazjalnych oraz nieistniejących już testach szóstoklasisty. Czy w tym roku osiągnęliśmy dno? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Kuratorium Oświaty podjęło się zdiagnozowania problemu i przeprowadzenia działań naprawczych. Kto jest winien tej sytuacji? Tegoroczni maturzyści wychodzili z sal zadowoleni z siebie, pewni dobrych wyników. Nauczyciele zwykle też nie mają sobie wiele do zarzucenia, choć widzą problem.
To był bardzo łatwy test, tylko tam w jednym pytaniu się zgubiłem.
Jak ktoś się pilnie uczył przez 3 lata, to nie było problemu, ale ze stresu zawsze można coś zapomnieć.
Bywało gorzej.
Byliśmy dobrze przygotowane i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, te procenty będą wysokie.
Nadzieja umiera ostatnia. Wyniki egzaminów maturalnych czy gimnazjalnych co roku są w Zachodniopomorskiem powodem do wstydu. W samym Szczecinie nie jest tak źle, uważa dyrektor Zespołu Szkół Łączności Bartosz Stolarczuk.
Najprościej spytać województwa, bo w Szczecinie nie jest chyba aż tak strasznie źle. Oczywiście nad wynikami zawsze się pochylamy. Zawsze byśmy chcieli, żeby te wyniki były lepsze.
Wyniki można interpretować wielorako, uważa dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie Anna Kowalczyk.
Matury zdajemy na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym i jakby o wynikach matury świadczy poziom zdania, oczywiście matury podstawowej, ale przede wszystkim wybór przez uczniów i poziom zdania tak zwanych przedmiotów uczonych w rozszerzeniu. Razem te wyniki świadczą o tym, że generalnie województwo zachodniopomorskie w okręgu może nie wypada najlepiej, natomiast miasto Szczecin ma wszystkie wyniki w rozszerzeniu i w podstawie wyższe od tego wyniku przeciętnego.
Potrzebne są porządne badania naukowe, by ustalić przyczyny słabszych wyników. To będzie dopiero początek, mówi Zdzisław Nowak z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Bo tutaj też i socjologia ma, myślę, jakiś wpływ, historia być może, sposób gospodarowania, PKB, różne rzeczy mogą mieć wpływ. Nam rośnie rozstęp pomiędzy najlepszymi, a właśnie nami jako najsłabszym województwem. Ktoś musi być najsłabszy zawsze, w każdym rankingu, ale dlaczego zawsze my?
Podobnie uważa profesor nadzwyczajny Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum Leszek Pawelski.
Bies pogrzebany jest w wielu miejscach. Ja dzielę tę winę i po równej części i na szkołę, na system oświatowy i trochę na uczniów. Wiedza o społeczeństwie zebrała okrutne żniwo, a przecież wszyscy uczniowie wszemi wobec mówili, że to jest taki prosty przedmiot. Czy wybór przedmiotu nie powinien być w jakiś sposób dobrze przygotowany przez samego ucznia, ale również przez wychowawców? Druga rzecz, ja jestem zwolennikiem pewnej, użyję brzydkiego słowa, selekcji. Bo jeżeli maturzysta kończy maturę i może sobie wybrać praktycznie każdy rodzaj studiów, no to przepraszam bardzo, to takie będziemy mieli efekty.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik, z nami goście Magdalena Zaremska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowana Małgorzata Machałek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, sekcja dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Witamy.
Dobry wieczór.
Dagmara Lewartowska, metodyk języka polskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
Dobry wieczór.
Jest z nami także profesor Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.
Dobry wieczór Państwu.
A w Warszawie doktor habilitowany Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych do Spraw Badawczych i Wdrożeń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, rozpoczniemy naszą dyskusję od cytatu wypowiedzi pani kurator z końca stycznia tego roku. Mogę posłużyć się tylko rankingami, informacjami i różnymi badaniami, które odbywały się u nas. My je też analizowaliśmy, ale nie do końca jestem z nich zadowolona, bo one nie odpowiedziały na podstawowe pytania, dlaczego jest tak źle. Czy po 8 miesiącach pani wie, dlaczego jest tak źle?
Czy wiem? No na pewno więcej wiem niż 8 miesięcy temu. Dzięki temu, że współpracujemy z największą uczelnią szczecińską, Uniwersytetem Szczecińskim, a że zajęła i podjęła się z badania przyczyn niskich wyników w naszym województwie, pani profesor Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego, to wiemy na pewno zdecydowanie więcej. Mogę tylko powiedzieć, że z tych częściowych wyników, bo tak naprawdę jeszcze w całości jeszcze ich nie znamy, pani profesor myślę, że powie za chwileczkę dokładniej, a ja jestem troszkę uspokojona, bo wiem trochę więcej, jaka jest tego przyczyna i wiem już dzisiaj i tak energia troszkę mnie rozpiera i staram się tą energią innych dzielić i chciałabym na wstępie powiedzieć, co możemy zrobić, żeby rzeczywiście te wyniki były lepsze.
No właśnie
lepsze.
Widzę, pani kurator, że pani jakoś tak pobudzona nadzwyczajnie po godzinie 20, to ja będę tonował. Złośliwi mówią tak, najgorsze wyniki, jeśli chodzi o matury, najgorsze wyniki, jeśli chodzi o testy gimnazjalne, najgorsze wyniki, jeśli chodzi o testy szóstoklasistów i receptą na poprawę tej sytuacji mają być przedstawiciele uczelni, która zajmuje 49. miejsce w kraju. Stonowałem trochę?
Nie, ja na to tak nie patrzę, bo mnie przede wszystkim interesuje praca naukowców i ja nie jestem od tego, żeby oceniać uczelnie. Ja mogę oceniać wyniki matur, które mnie martwią. Na pewno jestem ambitnym człowiekiem i ostatnie miejsce to naprawdę mnie nie zadowala. Mówiłam o tym już rok temu. Wydawało mi się, że przez rok uda się coś zrobić, ale już dzisiaj wiem, że od tylko takie intuicyjne podchodzenie do tematu na pewno nic nie da. Dlatego poprosiłam uczelnię wyższą, podpisaliśmy porozumienie. Pani profesor Machałek prowadzi badania i mam nadzieję, że za chwileczkę na ten temat powie. A w międzyczasie mogę tylko powiedzieć, że mieliśmy wcześniej próby jakby poprawienia tych wyników. Jeżeli chciałby pan wiedzieć, to wyglądało to w ten sposób, że naprawdę w dużej ilości gmin próbowaliśmy wspomóc szkoły, ale to przez współpracę z poradniami, z ośrodkami pomocy społecznej. Tak naprawdę próbowaliśmy w tych, zdaje się, że 23 powiatach pomóc szkołom w podnoszeniu tych jakości. Częściowo nam się to udało.
No właśnie, częściowo czy całkowicie? Bo jeśli popatrzymy na tendencję, niestety tendencja jest mało optymistyczna, bo przecież nie pochylamy się nad wynikami z ostatniego roku, ale patrzymy na wyniki zachodniopomorskich uczniów już z perspektywy co najmniej 3-latki, prawda?
Tak, i to zdecydowanie na pewno nie napawa nas to optymizmem, ale nie załamujemy rąk i podejmujemy kroki. Jakie za chwilę powiem, ale chciałabym też, by pani profesor powiedziała o tych badaniach, bo dla mnie to jest punkt wyjścia, tak? Punkt wyjścia, od którego musimy zacząć. Ta wstępna diagnoza mówi o czymś, a my, mam nadzieję, nasze starania będą na tyle sensowne, że państwo przyklaśniecie nam i nasza inicjatywa, o której za chwilę powiem, będziecie państwo rozumieli, dlaczego takie kroki podejmujemy.
Pani kurator buduje napięcie, podoba mi się ten scenariusz. W takim razie przechodzimy do pani profesor Małgorzaty Machałek. Co udało się zrobić w ciągu tych ostatnich 8 miesięcy, kiedy to oficjalnie Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, także w osobie wicekuratora Sołtysiaka w tym studiu zapowiedzieli wspólnie, że jednak trzeba zdiagnozować problem i wziąć się do roboty. Czy to nie jest tak, pani profesor, że to pani głównie się do tej pracy zabrała?
No tak jednoosobowo to tak się nie da takiego dużego zadania zrealizować i to też nie jest tak, że jakby zaczynamy wszystko od początku, tak? To też, żeby była tutaj jasność, dysponujemy sporą bazą informacji różnego rodzaju, które pozwalają nam te właśnie wstępne diagnozy, to o czym pani kurator mówiła, też już zacząć formułować. Przecież były od wielu lat prowadzone różnego rodzaju ewaluacje. Mamy bardzo bogate wyniki dotyczące właśnie zdawalności egzaminów zewnętrznych. My nie możemy tego lekceważyć, tak? Natomiast to, co próbujemy zrobić, to próbujemy przeprowadzić badania, które dostarczą nam takich informacji, których wcześniej w tych wcześniejszych ewaluacjach brakowało, które być może odpowiedzą nam na pytania, których wcześniej nie stawiano. I ponieważ wcześniejsze ewaluacje były robione głównie siłami nadzoru pedagogicznego, tak to głównie kuratorium pod różnymi kątami próbowało diagnozować sytuację, my będziemy chcieli spojrzeć troszeczkę jakby z boku, troszeczkę inaczej i może też trochę szerzej, czyli nie tylko koncentrować się na samym procesie nauczania, ale spojrzeć szeroko na szkołę jako środowisko wychowawcze, jako miejsce w środowisku społecznym, bo nie możemy zapominać o tym, że szkoła jest taka, jakie społeczeństwo.
To na pewno tak, ale pani profesor, mam wrażenie, że mówimy zajmująco, ale okrągłymi zdaniami. Gdybyśmy w konkretach powiedzieli, jak to diagnozowanie ma wyglądać, czemu służy ankieta przygotowana także po to, by zdiagnozować te problemy. Możemy w paru słowach? Bo już mamy słuchaczy. Nie przypomniałem numeru telefonu, już się robi nam kolejeczka.
No tak jak powiedziałam, no tutaj będziemy próbowali zbadać te wszystkie czynniki, które składają się na cały proces edukacyjny. Czyli to, co się robi w obszarze dydaktyki, ale to, co się robi też w obszarze wychowania, jakie są relacje szkoły ze środowiskiem, jakie jest zaangażowanie rodziców. To jest cała lista problemów, które chcemy zbadać zarówno poprzez badania ankietowe. Mam nadzieję, że tutaj ta forma ankiety całkowicie anonimowej, realizowanej w sposób zupełnie jakby poza kuratorium oświaty, pozwoli nam zebrać odpowiednie materiały, a te jeszcze badania będą pogłębione, właściwie są pogłębiane poprzez badania już wewnątrz szkół, które realizowane są poprzez wywiady prowadzone przez naszych pracowników.
Trochę szeleszczę, ale tylko po to, by ową ankietę wydobyć na światło dzienne. Jeśli chodzi o nasze biurko, mam już przed sobą, a z nami słuchacz, pan Maciej. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Słucham tych wypowiedzi pani kurator i wszystkich profesorów. Jest to dla mnie bardzo, bardzo śmieszne. Tak jak pan redaktor powiedział, mówienie ogólnikami, nic konkretnego, same tylko takie piękne rzeczy, badamy, jeszcze raz badamy. A wszystko jest bardzo łatwe i proste. Nauczyciel ma coraz mniej praw, coraz mniej może wymagać od uczniów. Moja siostra jest nauczycielem i jeżeli mówi do ucznia i prosi rodziców, żeby przypilnowali dzieci, żeby ładnie pisały, bardziej czytelnie, że robią duże błędy. Nie, moje dziecko jest chore na to, na tamto, a jedno jest słowo. To jest dysmózgowie, czyli sami rodzice robią z swoich dzieci po prostu idiotów. Pozwalają na to, żeby dzieci nie umiały pisać, liczyć, czytać. I sam byłem teraz wychowawcą kolonijnym przez całe wakacje i jeszcze kwiecień na zielonych szkołach. Dzieci 10, 12, a nawet 14-latkowie, oni nie umieją pisać. Taki 14-latek stanął i on nie potrafił własnym imieniem i nazwiskiem się podpisać na karcie kolonijnej. No po prostu kpina.
Panie Macieju, a ma pan jakiś pomysł, jakąś receptę, by podnieść?
Tak.
To jakoś nauczanie?
Zabronimy mieć tego dysmózgowia, naprawdę tej dysgrafii, dyslekcji, wszystkiego innego. Kiedyś tego nie było, jak ja chodziłem do podstawówki w latach 90. To po prostu się nazywał uczeń, no, kretyn, tak? Debil, który nie potrafi poprawnie pisać. No, były zajęcia wyrównawcze, korekcyjne i te wszystkie inne takie. I na to się posyłało uczniów i rodzic miał obowiązek, a nie teraz, bo to jest zły nauczyciel.
No też, panie Macieju, jak wiemy, podejście rodziców się niestety zmienia z roku na rok.
Zmienia, tak. Uczeń po prostu nie umie liczyć, nie umie pisać, nie umie czytać, ale no jedynki mu nie można postawić, bo to jest zły nauczyciel, a nie zły uczeń. Tylko ma mieć piątkę i ma przechodzić z klasy do klasy. Tak? Spytajmy się, nie wiem, takiego 15-latka o stolicę Paryża, no to nie będzie wiedział, bo będzie mu do tego potrzebny internet, a my jeszcze dalej to umiemy. i wiemy, co jest stolicą Francji, że Paryż, wiemy, jaka rzeka przepływa przez jakie miasto, a teraz nikt tego nie wie, bo uczymy po prostu na zdawanie egzaminu, a egzamin no, też jest głupotą, a sami sobie zaprzeczamy, że mamy zdawać, a coraz te egzaminy też robimy coraz trudniejsze. Ja sam powiem, że teraz bym matury nie zdał, bo matematyka taka, matematyka tamto i wiele rzeczy jest nam niepotrzebne, których, no nie oszukujmy się, uczyliśmy się w liceum czegoś, co nam teraz do życia jest niepotrzebne i wymagamy od ludzi i się nie dziwimy, że nie zdają egzaminu.
Panie Macieju, wielkie dzięki. Udało się nakreślić szereg problemów. Pozdrawiamy gorąco. 510-37-36 albo 510-37-32. Gorąco zaczyna się robić także na naszym radiowym Facebooku. Pani Kamila, na poziom dzisiejszej edukacji brak słów, bo jak może być dobrze, kiedy trzeba posyłać dziecko na korepetycje z podstawowych przedmiotów? Jak to jest, że ktoś za kasę potrafi nauczyć i wytłumaczyć, a za pensję już nie? Młodzież jest dzisiaj inna, trudniejsza jednak podejście to klucz do sukcesu. To jedna z wielu wypowiedzi. Kolejne będę cytował już za chwilę. Wracamy do profesor Machałek, a za chwilę przeniesiemy się do Warszawy. To wracamy do konkretów. Przede mną leży już owa słynna ankieta. Co ona ma pokazać, pani profesor?
No przede wszystkim ta ankieta jest adresowana do trzech grup respondentów. Będziemy pytali o pewne kwestie uczniów, rodziców, nauczycieli, oczywiście dyrekcje szkół. I pojawiają się tam różne pytania dotyczące również stosunku do samej nauki jako takiej. Tutaj pan powiedział o tym, że rodzic jest jakby tą osobą, która nie chce, czy jakby zabrania wymagać od ucznia. No to jest właśnie to środowisko społeczne, w którym funkcjonujemy, tak? Czy takich rodziców jest większość? Czy to są przypadki jednostkowe? Czy w danej szkole, w danym środowisku jest akurat większość na przykład takich rodziców, którzy mają postawę tylko i wyłącznie roszczeniową, czy są autentycznie zainteresowani sukcesem edukacyjnym swojego ucznia.
Pani profesor, czasami tych też pytań tworzą. Jest 35. Odpowiedzi na niektóre pytania różne. Jest sporo, nawet kilkanaście. Zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę jakąś uśredniającą, jak rozumiem, powtarzalną odpowiedź, da się przygotować jedną wspólną diagnozę? Czy być może będzie tak, że jedna szkoła będzie miała zupełnie inne problemy i to będą problemy na przykład z kadrą pedagogiczną, w innym miejscu pojawi się problem społeczny, w innym pojawi się konkretnie, nie wiem, problem, mówiąc kolokwialnie, trudnej dzielnicy miasta, w jeszcze innym momencie pojawi się zupełnie inny czynnik. Czy na tej bazie, czy na bazie tej ankiety da się wypracować konkretne stanowisko, konkretną receptę?
Wyniki ankiet to jest tylko jedna część materiału. Tak jak powiedziałam wcześniej, będziemy wykorzystujemy również wyniki egzaminów, wyniki, które osiągają poszczególne szkoły. Również chcemy się przyjrzeć tym wszystkim czynnikom społecznym i makroekonomicznym, więc rzeczywiście z jednej strony na pewno będą wnioski o charakterze ogólnym dotyczące funkcjonowania czy kondycji oświaty w całym województwie, bo pewne wspólne wnioski będzie można wyprowadzić, ale to trzeba będzie rzeczywiście jeszcze przełożyć na większe zróżnicowanie regionalne, bo nawet patrząc na nasze województwo, widać wyraźnie, że przecież jest to obszar bardzo zróżnicowany społecznie, gospodarczo, pod wieloma względami. To widać również w wynikach chociażby egzaminów zewnętrznych, tak? Kiedy patrzymy na wyniki osiągane przez szkoły szczecińskie, szkoły koszalińskie czy stargardzkie, one są zupełnie inne niż te wyniki, które osiągają szkoły mniejsze w terenie.
To prawda. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Warszawy. Tam Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych do spraw badawczych i wdrożeń. Nim pytanie, to czas na kolejne komentarze. Pani Ania, jak motywować dyrektorów i nauczycieli? Kto tu zdaje te egzaminy? Pani Anna, pracując 18 godzin tygodniowo, to faktycznie nie mają kiedy nauczyć. Jak widać, nie wszyscy wiedzą, czym zajmują się nauczyciele w szkole i po szkole. Jeszcze jeden komentarz. Pani Ewelina, a jak motywować niektórych rodziców, żeby zainteresowali się swoim dzieckiem i poświęcili mu czas, albo dopilnowali, żeby ich pociechy uczęszczały i brały aktywny udział w zajęciach dodatkowych, które proponuje szkoła? To trzy wypowiedzi z naszego Facebooka. Jakże skrajnie różne, prawda? Akcentujące zupełnie inne problemy. Doktor habilitowany Piotr Mikiewicz. Panie dyrektorze, czy jest złoty środek, by uleczyć zachodniopomorską edukację?
Z przykrością muszę stwierdzić, że pewnie nie. Przepraszam za dosadność stwierdzenia, ale to jest trochę w kontrze do tych wszystkich komentarzy i oczekiwań, że da się znaleźć jeden środek, jedno rozwiązanie, jeden sposób na uleczenie, jeżeli trzeba uznać, że trzeba leczyć.
No biorąc pod uwagę wyniki egzaminów na wszystkich poziomach, to chyba coś trzeba robić, prawda?
No, po pierwsze bardzo dobrze, że ktoś uznaje, że trzeba się przyglądać uwarunkowaniom wyników w tychże egzaminach, czy generalnie uwarunkowaniom efektów kształcenia na różnych poziomach. Po drugie, ja bardzo gratuluję pomysłu takiego szeroko zakrojonego badania, które próbuje zobaczyć tą szkołę właśnie w szerszym kontekście. No bo niestety to, jak wypada poszczególna szkoła, czy jak wypada jakiś region, czy województwo, jest wypadkową bardzo wielu czynników i szukanie takiej jednej prostej odpowiedzi jest po prostu drogą na manowce. Gdyby była taka jedna prosta odpowiedź, to byśmy już ją pewnie dawno znaleźli, bo badaniem, diagnozowaniem i próbą rekomendowania rozwiązań zajmują się naukowcy i politycy od dawna. Szkoła, tak jak tutaj pani profesor mówiła, nie działa w próżni. Szkoła jest dynamicznym środowiskiem społecznym. W szkole spotykają się ludzie, którzy mają różne nastawienia do tego, co się w tej szkole ma wydarzyć. I zwracanie uwagi na tylko ten jeden czynnik, powtórzę, który miałby wytłumaczyć nam, dlaczego wyniki są wyższe bądź niższe, no to jest nie do końca doskonałe rozwiązanie. Dlatego z dużym zainteresowaniem słucham o tym pomyśle diagnostycznym, które państwo w regionie próbują wdrożyć. No i z wielką uwagą będę śledził ewentualne wyniki.
Panie dyrektorze, to jeszcze krótko zapytam. Pewnie jako osoba związana z Instytutem Badań Edukacyjnych taką wiedzę pan posiada. Czy inne województwa w kraju pokusiły się o taką analizę i próbę, no, po pierwsze zdiagnozowania i polepszenia sytuacji w oświacie, czy nie?
I tu muszę z przykrością powiedzieć, że nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Na każde województwo, każdy samorząd tak naprawdę śledzi informacje o wynikach egzaminów zewnętrznych, bo to jest chciał nie chciał jakaś droga do pozycjonowania się względem innych samorządów i diagnozowania efektywności swoich działań. Te samorządy, które znam, to one się próbują zastanawiać nad uwarunkowaniami wyników w swoich szkołach i próbują szukać różnych sposobów stymulowania funkcjonowania edukacji, ale przyznam się, że nie potrafiłbym w tym momencie powiedzieć, czy z podobnym programem diagnostycznym, a no i pytanie, jaki dalej będzie program jakiś reformatorski na tej podstawie zbudowany, no nie potrafię powiedzieć, czy to jest unikat, czy no, z tego, co słyszę, to jest
prekursorskie działanie niemalże.
Sam bym z chęcią był współautorem czegoś takiego.
No, ciekawa propozycja. Co więcej, pojawiły się już pewne...
Już jest dużo badań, które zostały przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, które również uwzględniają pewne takie elementy regionalne i one też tutaj będą bardzo ważne w formułowaniu tego programu naprawczego, jeśli można tak to nazwać.
Drodzy Państwo, o pierwszych efektach i wnioskach jeszcze powiemy, ale przypomnę, w studiu dwie panie, które nie zabrały głosu. Profesor Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Kolegium Baltikum. Panie rektor, obserwując młodych ludzi, którzy rozpoczynają studia w pani szkole, to co sobie pani myśli? Jaki jest ich poziom edukacji, wykształcenia, kompetencji?
Różny. Nie ma co kłaść nacisku na to, że świat się zmienił i ludzie się bardzo zmienili. Bo naszym zadaniem, jeżeli już coś diagnozujemy i potem chcemy coś zrobić, to musimy uwzględnić te wszystkie warunki zmienionego świata. Ludzie młodzi w tej chwili są inaczej wykształceni, inaczej poszukują wiedzy. Jeżeli będziemy oczekiwali tego samego, co, nie wiem, no w moim pokoleniu się oczekiwało, to jest po prostu nie do ruszenia, magma wtedy by się wytworzyła. Że odwołam się do tego głosu pana Macieja, w którym pobrzmiewało żal za tym, że w tej chwili jest inaczej. Że kiedyś można było dyscyplinować. Że kiedyś uczeń się słuchał. Teraz młodzież jest inna. Ja chcę jednak podkreślić inną rzecz. Ja mam studentów, którzy pracują, jeżeli chodzi o pedagogikę, to są najczęściej nauczyciele. Ja ich znam od podszewki. Moja uczelnia jest mała. U nas się gada bez przerwy z tymi studentami.
To tak jak u nas codziennie między 20 a 22.
I, słuchajcie, intuicyjne diagnozy to ja mam od lat. I zapewne słyszę co innego niż oficjalnie słyszało wcześniej kuratorium. Wobec tego mnie bardzo interesuje zakończenie badań o charakterze diagnostycznym. Ale jak niecały tydzień temu się spotkaliśmy w kuratorium, ja się dowiedziałam, że mojej uczelni będą przypisane pewne szkoły związane z powiatem gryfickim, to ja po prostu się zastanawiam, co zrobić konkretnego. Słuchajcie, bo jasne, że mamy ofertę studiów podyplomowych, ale chodzi o to, że my musimy w tej diagnozie wyśledzić, jakie są bolączki na przykład tej konkretnej grupy szkół, czy każdej konkretnej szkoły. Czy zrobić pewnego rodzaju spotkania tylko z nauczycielami, czy pokazać nauczycielom, jak się komunikować z rodzinami. Ludzie wcale nie muszą tego wiedzieć.
A może, pani profesor, zaczynamy od końca. Oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy.
No, oczywiście.
A może jednak powinniśmy wrócić do w ogóle systemu edukacji. Ja już abstrahuję od tego, co wydarzyło się w kontekście reformy edukacji. Są tacy, którzy mówią, że świetnie, że jest reforma, w końcu uda się wrócić między innymi na dawne tory, co wpisywałoby się w tę narrację słuchacza pana Macieja, ale też taki przykład praktyczny. Uczniowie, którzy wchodzą do sali, oddają wszystkie smartfony, laptopy i tak dalej, prawda? Bo to rozprasza, dekoncentruje. Z drugiej strony, jeśli bierze się podręcznik, to przecież tam się roi od odnośników do platform internetowych, skanuje się kolejne strony i tak dalej. To jest pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje mi niedociągnięcia tego systemu, prawda? Bo albo wykluczamy internet, tablice interaktywne, zabieramy telefony, albo wpisujemy się w nowe trendy. No, skoro młodzi ludzie myślą inaczej, jak pani profesor słusznie podkreśla i zauważa, to może choćby na takim poziomie należałoby rozpatrywać problem. Ja znam szkoły, nie jest to wydumany pomysł, które zabraniają kserować materiałów uczniom po to, by uczniowie notowali wszystko ręcznie. No, są przecież bardzo zakrojone plany, myślę, że pani kurator doskonale o tym wie i jeszcze przyjdzie nam okazja o tym porozmawiać, zinternetyzowania polskich szkół, prawda? Wiemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi już bardzo zaawansowane rozmowy, by ten internet był no, takim ważnym narzędziem w edukacji. Może od tego należałoby zacząć.
Franz Kafka kiedyś powiedział bardzo mądre zdanie, które ja wykorzystuję wszędzie. W walce ze światem sekunduj światu. Więc my, jeszcze raz podkreślam, nie możemy udawać, że dla dzieci nie jest ważny internet. My musimy po prostu zdawać sobie, oczywiście, że nie mogą na lekcjach brać komórki i wydzwaniać gdzieś czy pisać
SMS-y. Oczywiście, że tak, ale też mówiąc o narzędziu internetowym, ale... myślę w ogóle o konstruowaniu podstawy programowej, możliwościach technicznych, ale też umysłowych, intelektualnych, prawda?
Ja nawet uważam, ja wiem, że w niektórych szkołach na Zachodzie to w ramach lekcji uczniowie wykorzystują możliwości, które daje ta słynna gra Minecraft, bo ona jest i logiczna, i rozwijająca wyobraźnię, układająca pewne świetne rzeczy przestrzennie. Znaczy ja się nie dam nauczyć tego Minecrafta, bo się bronię.
No, nigdy nie mów nigdy, jak mawia inny klasyk, nie?
Strasznie się bronię.
Ale może się
widzę,
uda.
Że... I dlaczego? O co mi chodzi? Że ja nie chciałabym mieć nauczycieli, którzy w czambuł potępiają. Znaczy nie chciałabym uczyć takich nauczycieli, którzy w czambuł będą potępiać, ile ty godzin spędziłeś przy tym Minecrafcie. Tylko żeby się zorientowali i mogli z dzieckiem podyskutować.
O co chodzi, prawda?
O co w tym wszystkim chodzi, bo tam o coś chodzi. Ja jestem po prostu zatępa i dlatego się nie chcę tego nauczyć.
Oj tam, pani profesor. Z nami także pani Dagmara Lewartowska. Przypomnę, Metodyk Języka Polskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiej, Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Pani Dagmaro, jak często zdarza się pani wrócić do domu i się zafrasować nad tym, jak funkcjonuje system edukacji, co się dzieje, że z roku na rok mamy takie, a nie inne wyniki poszczególnych egzaminów na różnych poziomach. I czy zdarza się takie pytanie raz na tydzień, kurczę, to może ja coś robię nie tak?
No, oczywiście, że tak. Wgląd w siebie podstawą każdego człowieka, a nauczyciela no, chyba tym bardziej.
Widzę, Kafka nam patronuje tu dzisiaj, byle nie skończyło się wyrokiem, drodzy państwo.
Oczywiście, że tak. To, co zaproponowała pani kurator, żebyśmy właśnie w taki plan weszli, gdzie doradca metodyczny będzie towarzyszył tym placówkom, które, w których tak naprawdę programy naprawcze, te, które były do tej pory, nie spełniły jakby swojej roli, jest bardzo dobrym pomysłem, bo tak jak mówiła pani profesor, to są relacje w szkole, nie tylko relacje uczeń-nauczyciel. To są relacje między nauczycielami, relacje zarówno z rodzicami i dopiero po takiej diagnozie można tej pomóc naprawdę szkole. A tak wracając właśnie do tych wykorzystania internetu, no jak najbardziej, ja jestem nauczycielem języka polskiego, ja wykorzystuję nawet na nauczaniu takiego przedmiotu Kahoot, Web Answer, to jest wszystko do wykorzystania i to jest sprawa umowy między uczniami a mną, kiedy ta komórka może być włączona i można się zalogować do tego internetu, a kiedy ma być wyłączona. Rzeczywiście, niektóre szkoły tak sobie radzą, żeby nie było problemu. Nie było problemu bardziej na przerwach niż na lekcjach. Dlatego, że te dzieci, jak mają włączone komórki, to na przerwach no nie są już jakby pod opieką nauczyciela.
No tak, są tacy, którzy czekają tylko na przerwę, by zobaczyć, co się dzieje na Facebookach, Instagramach, Twitterach i tak dalej. Z punktu widzenia polonistki, co jest największym problemem dziś? Największym wyzwaniem? Pani mówiła o relacjach. Ja napomknąłem reformę edukacji. No, te relacje teraz są wystawione na próbę. Bardzo wielu nauczycieli po połączeniu gimnazjów z podstawówkami znów trafia do zupełnie innego środowiska. Są my i obcy. I to też pewnie stanowić będzie jakieś wyzwanie. Ale po latach kształcenia, po kolejnych rocznikach dzieciaków, które rozpoczynają edukację, co się zmienia i co najbardziej niepokoi?
To, nad czym uważam, że należy cały czas pracować, to jest tak zwany rozwój kompetencji miękkich zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów. Naprawdę, jeżeli jest odpowiedzialny i mądry wychowawca, potrafi tak prowadzić 15- i 16-latków, prowadząc jakieś programy aktywizacji samorządności czy jakieś inne psychologiczne, które potrafią im wyrażać swoje zdanie i czuć się odpowiedzialnym za siebie, bo to jest chyba najważniejsze. Takie pomysły właśnie obywatelskie, samorządowe, które mówią o tym, że mamy czuć się tutaj dobrze, w tym miejscu i z tego miejsca my wychodzimy jako odpowiedzialni ludzie, są jak najbardziej potrzebne. No i jeszcze neuronauka, która no niestety nie jest wykorzystywana. Tak mi się wydaje, nie jest wykorzystywana tak, jak powinna być. My jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli mieliśmy przyjemność gościć doktora Kaczmarzyka na konferencji metodycznej dla nauczycieli, który właśnie no, opowiadał o tym, w jaki sposób rozwija się mózg nastolatka i dziecka, o tym, jakie błędy popełniają często nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, kiedy mózg tego pięciolatka jest w zasadzie no, najbardziej taki czynny do tego, żeby go modelować w różny sposób. No i też mózg nastolatka, któremu ponoć naprawdę co 5 minut zmienia się zdanie i nie jest to wynikiem jego jakby nieprzystosowania społecznego, co jego po prostu fizjologii.
Dokładnie tak jest. Jak obiecałem, za panią kurator budujemy napięcie. Za chwilę wrócimy do pani Magdaleny Zaremskiej-Kuleszy. Ale jeszcze jedna kwestia. Co zrobić, by młodzież czytała książki? Żyjemy w kraju, w którym 19% z nas nie ma ani jednej książki. Nawet kucharskiej książki czy telefonicznej w domu. A pani później musi zachęcać młodzież jeszcze do, nie wiem, że przeczytać Tolkiena, to okej, ale jak się pojawiają inne lektury, to zaczyna być problem.
To jest problem. Naprawdę bardzo duży. Nie wiem, ja też nie ma złotego środka na to, w jaki sposób ich zachęcić do czytania. Ja do końca nie wiem, skąd się biorą te rankingi, że my tak mało jako społeczeństwo czytamy, bo tak naprawdę młodzież czyta, niekoniecznie lektury. Młodzież czyta bardzo dużo fantazy, chłopcy czytają, dziewczynki niekoniecznie, może jest to literatura wysoka, ale oni czytają.
No jak mają wzrok wlepiony w te smartfony, to tam rzeczywiście parę rzeczy da się doczytać.
No nie, nie jest tak źle. Książki papierowe też czytają, chociaż są jeszcze czytniki, czyli też mogą w wersji elektronicznej. Nie wiem, no są różne metody na to, żeby to do tego czytania zachęcać. Szkoły w różny sposób sobie z tym radzą. Też takie książki, które można sobie odkładać, brać.
Czyli krótko mówiąc, da się to zrobić.
No, da się to, trzeba to robić. Okej. Może tak, a nie.
Wracamy do Magdaleny Zaremskiej-Kuleszy, zachodniopomorskiej kurator oświaty. Pani kurator, są już pierwsze efekty? I jakieś konkrety?
Konkrety to już pan sam miał przyjemność wysłuchać teraz, powiem szczerze, bo tak naprawdę tu, jak jesteśmy zgromadzone, to są osoby, które odpowiedziały na moją inicjatywę.
Dobrze, że ta audycja się nagrywa, będzie można ją odsłuchać.
Ale przecież nic złego nie mówię, mówię tak jak
nie,
jest.
Nie, no jasne.
Panie redaktorze, tutaj jesteśmy w gronie osób, które odpowiedziały na moją inicjatywę, którą wywołałam. Mianowicie powołałam Radę Edukacyjną. W skład tej Rady Edukacyjnej przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty działają wizytatorzy z doświadczeniem, uczelnie wyższe, wszystkie uczelnie z naszego województwa, ośrodki doskonalenia nauczycieli. Wymienić tutaj mogę jeszcze dyrektorów publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, żebym tutaj nie zapomniała o tym. No i muszę panu powiedzieć, że to, że dzisiaj mówimy w ten sposób i wcześniej pan słyszał, panie redaktorze, o tym, że coś w kuratorium, coś się odbyło, to właśnie dlatego, że tą radę powołaliśmy i my już się spotkaliśmy i rozmawialiśmy na temat tej oświaty. Powołując się na wstępne wyniki pani profesor Machałek, podejmujemy próbę uruchomienia takich środków, które by pozwoliły ten stan zmienić.
Ale co to znaczy, pani kurator?
Co to znaczy? My już w naszym kuratorium oświaty, my jako wszyscy pracownicy, a przede wszystkim tutaj mówię o wizytatorach, podjęliśmy taką próbę. Inaczej zorganizowaliśmy pracę. Tak już, jak już wcześniej pani profesor powiedziała, przypisaliśmy wizytatorom placówki, które wcześniej już zdiagnozowaliśmy, że tam są problemy. Tam wyniki są najgorsze.
To ile jest takich placówek w województwie?
Aj, powiem, nie będę teraz już mówiła, bo powiem szczerze, mam tutaj materiał, którym mogłabym się posłużyć.
Bardzo
gdyby
proszę.
Pan chciał,
jest to
byśmy
dozwolone.
Mogli rzeczywiście zobaczyć. Tak naprawdę tych placówek jest bardzo dużo. Podzieliliśmy to nasze województwo na powiaty. Mhm. W tych powiatach określiliśmy te placówki, które wypadają najgorzej. Są szkoły podstawowe, ogólnokształcące, technika i my mamy je wszystkie zdiagnozowane.
Ale to jest tak, pani kurator, że to jest 1/3 województwa, czy 2/3 województwa, jeśli chodzi o placówki, które musimy objąć jakimś szczególnym, nie powiem, że nadzorem, ale szczególną uwagą. Jak to wygląda procentowo? No bo chciałbym, żeby skoro już udało się wypracować pewne wnioski, no po pierwsze, warto o nich powiedzieć, bo słuchacze także chcieliby wiedzieć, jaka jest skala problemu, a drugie, no skoro mamy możliwość się pochwalenia, jakie są efekty pracy, to czemuż, że tego nie zrobić?
No ta praca to naprawdę się rozpoczęła. Jesteśmy tylko po analizie materiału i możemy nim się posługiwać oczywiście w kontaktach, kiedy kolejne spotkania Rady Edukacyjnej się odbywają. No proszę państwa, no wyniki, szczególnie wyniki matur w tym roku możemy powiedzieć, że są katastrofalne. Możemy powiedzieć tak, że tu, gdybyśmy przyjrzeli się mapie naszego całego województwa, to powiem szczerze, czarno to widzę, bo ja szkoły, które są mają złe wyniki, są oznaczone kolorem czarnym i powiem szczerze, no tych czarnych barw jest bardzo dużo. Nie chcę określać, żeby państwu tutaj
Pani
nie mówić, ale naprawdę to jest
tragedia.
Trochę mi
przypomina sytuację taką, jak w Autoradio podajemy miejsca, w których są korki i czasami łatwiej powiedzieć, gdzie tych korków w mieście nie ma, niż tam, gdzie są. No, to trochę tak, rozumiem, ta mapa wygląda, tak?
Ta mapa tak wygląda, dlatego cała nasza energia tak naprawdę związana jest z tym, żeby współpracować, tak? Myślę, że kolejni i przypisani wizytatorzy do danych powiatów, uczelnie, które pracują w danym rejonie, ośrodki doskonalenia nauczyciele, poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające na danym terenie i siła tych, załóżmy, 4 instytucji, włączywszy do tego ośrodki pomocy, które będą mogły ewentualnie pomagać w tych środowiskach, tam gdzie te problemy związane z finansami, i my doskonale wiemy, że są. Co prawda nie lubię narzekać, że to takie środowisko, że to środowisko popegeerowskie, ale to nie o to chodzi. My w ogóle na ten temat nie rozmawiamy. Myślę, że to w wyniku badań pani profesor gdzieś na pewno w którymś momencie wybrzmią, ale to są konkretne szkoły, to są konkretni dyrektorzy, to są konkretni nauczyciele i z nimi chcemy pracować.
Pani kurator, jak mówiłem, nasi słuchacze także lubią pisać. Kolejna wypowiedź na Facebooku. Chciałbym, aby pani także się do tej wypowiedzi ustosunkowała, jeśli daje się takie wnioski postawić po tych pierwszych rozpatrzeniach. Pan Paweł pisze tak: bardzo mi się nie podoba, że w wypowiedziach ekspertów na wstępie programu nikt nie zasugerował, że problem może tkwić w kadrze, która często nie rozwija się po rozpoczęciu pracy nauczyciela, a przez to nie znają nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciel, który nie podejmuje nauki w celu dostosowania swojej wiedzy do odbioru uczniów, nie powinien w ogóle uczyć. Szkoła nie jest dla nauczycieli, tylko dla uczniów. To nauczyciele muszą dotrzeć do uczniów i mówienie o trudnej, rozczyniowej, niechętnej młodzieży nic nie poprawi. To nie są lata 40, żeby ich dyscyplinować po łapach.
Co się rozciągłości zgadzam z tym, powiem szczerze, bo tak naprawdę w wielu wypadkach mamy do czynienia, szczególnie w ośrodkach oddalonych od dużych miast, zasiedziałych tak naprawdę nauczycieli, którzy niekoniecznie odpowiadają na potrzeby rozwijającej się cywilizacji. I myślę, że w tym kierunku pomoc uczelni, pomoc ośrodka doskonalenia nauczycieli pomoże tym nauczycielom dostosować się do wymogów czasu. Myślę, że w tą stronę naprawdę efekt na pewno będzie.
Jeszcze jeden komentarz. Pan Rafał, recepta już jest w toku. Likwidacja gimnazjum. Motywować to tu trzeba zabieganych rodziców i odciągnąć dzisiejszą młodzież od smartfonów. Wracamy do Warszawy. Tam Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Panie doktorze, wie pan więcej?
O czym?
O tej metodzie diagnostycznej i ewentualnie o efektach, które może ona przynieść.
No tutaj jest cały szereg jeszcze pytań, które mam w głowie, ale to chyba nie...
To niech, że się pan nie krępuje i zada pierwsze trzy.
To chyba nie jest...
Aż tak to nie, no dobra.
Przestrzeń na taką szczegółowe dopytywanie, co się będzie działo. Mhm. Ten zarys, który tutaj panie przedstawiły, jest generalnie bardzo interesujący. Ja bym wrócił do tego, o co pan pytał wcześniej. Co, jeżeli się okaże, że z tej diagnozy wyjdzie, że w jednej szkole to jest kwestia środowiska, z drugiej nauczycieli,
czyli, że nie uda się jakiejś uśrednionej diagnozy postawić, tak?
No to właśnie myślę, że to jest trop, który należy podjąć, że nie powinniśmy oczekiwać takiej jednej uśrednionej diagnozy, bo to jest chyba problem, że szukamy tej uśrednionej diagnozy, a potem próbujemy znaleźć jedno rozwiązanie, czy to na poziomie regionu, czy na poziomie nawet miasta większego, czy na poziomie kraju. Każda szkoła de facto to jest osobny byt, który trzeba zrozumieć, dlaczego w nim się dzieją pewne rzeczy. I tak naprawdę ta diagnoza, która w tym momencie jest przygotowywana, może być elementem budowania specyficznej kultury refleksji nad tym, co się dzieje w edukacji, w której uczestniczymy jako nauczyciele, jako rodzice, jako organy stymulujące czy zarządzające, tak jak samorząd, czy doradztwo nauczycieli, bo brakuje być może takiego wszczepienia w funkcjonowanie każdej pojedynczej placówki pewnego myślenia o diagnozowaniu siebie i rozmawianiu w taki otwarty i szczery sposób o problemach i uwarunkowaniach. Tutaj była mowa o tym, że były prowadzone w ostatnich latach ewaluacje, które były realizowane głównie siłami kuratorium. I one miały być takim narzędziem, które pozwoli szkołom też troszeczkę na siebie spojrzeć i pomóc opracowywać takie różnego rodzaju plany i programy, ale zrobił się z tego troszeczkę plebiscyt piękności. Każda szkoła chciała w takiej ewaluacji wypaść jak najlepiej. I znowu była obawa, że za tym będą szły raczej kary, niż będzie to miało jakiś pozytywny efekt. Więc to, za tym kryje się, jak gdyby to jest przykład, że jeżeli będziemy mieli takie akcyjne działania, nawet najlepiej pomyślane, z najlepszymi intencjami, ale właśnie ze strony władz animowane, w ramach których będziemy mieli akcję diagnostyczną, na podstawie której ktoś będzie próbował rekomendacje i rozwiązania budować, to znowu nie dojdziemy do sedna sprawy, ponieważ każda szkoła będzie próbowała przedstawić się siebie komuś z zewnątrz z jak najlepszego, no, jak najlepiej.
Czyli też musi towarzyszyć temu wszystkiemu wola samokrytyki i jednak zdiagnozowania problemu od środka. Trochę poganiam pana dyrektora, ale tylko dlatego, że zostały nam 3 minuty. Mieliśmy 45 minut lekcyjne. Chciałbym, by panie także w ramach puenty mogły w naszej dyskusji zabrać głos. Wracamy do profesor Małgorzaty Machałek. Jeszcze trochę pracy, bo wiemy, że nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu wnioski z tej waszej całej pracy się pojawią, a dopiero później wdrażanie tych wniosków w życie i oczekiwanie efektów też trochę potrwa.
No tak, no to jest żywa materia i tutaj niczego za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się nie zmieni, tak? I mówimy tutaj o między innymi nauczycielach, którzy muszą poszukiwać nowych metod, nowych sposobów. Na to potrzeba czasu, żeby się w to wszystko wdrożyć. Trzeba rzeczywiście będzie bardzo wnikliwie zastanowić się nad tym, co z tych badań będzie do zastosowania na teraz, co na później. I na pewno to nie są badania, które cokolwiek zamykają. One otwierają, być może otwierają również potrzebę kolejnych badań, które będą już bardzo punktowo realizowane, które będą związane z diagnozami konkretnych szkół, konkretnych powiatów, konkretnych środowisk i może po prostu w tym kierunku trzeba będzie po prostu cały czas iść.
I po minutce profesor Aleksandra Żukrowska. Już w ramach puenty poszukamy konkluzji.
Sądzę, że jeżeli przejdziemy już do konkretów, to w niektórych szkołach trzeba będzie zacząć pewien rodzaj terapii, a nie ocen.
Podoba mi się takie nastawienie.
Po prostu. Krótko miało być.
Bardzo dziękuję. I pani Dagmara Lewartowska.
Ja w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli chciałam powiedzieć, że my przede wszystkim oferujemy wsparcie, a nie oceniamy nauczycieli i ich pracę. Czyli będziemy ich wspierać w trudnych chwilach i będziemy im pomagać. A chciałam tutaj jeszcze tylko dodać, że pomysł kuratorium bardzo nas zafascynował, dlatego że różnie to wyglądało z ochotą nauczycieli do tego, żeby poznawać nowe metody, a tak może po prostu będziemy mieli okazję te nowe metody im zaprezentować. A ja chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że miasto Szczecin jest takim innowacyjnym miastem, które ma programy projakościowe. No ale niestety te programy projakościowe, które są, wspierają nauczycieli, na razie się na wyniki nie przekładają, ale może się przełożą.
Pani kurator?
No mnie na koniec wydaje się powiedzieć jedną rzecz, że jestem bardzo zadowolona, że udało nam się zgromadzić nam w kuratorium wspaniałych ludzi, którzy pomogą nam w dziele, które zaczęliśmy. A zdanie jednego z uczestników naszej konferencji, naszego spotkania, że wywołała pani energię, to myślę, że to jest jakiś tam taki punkt, od którego mogę zacząć dalej pracować.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Szukałem jeszcze jakiegoś ładnego cytatu z Franza Kawki, ale ten, który mi przyszedł do głowy, może nie odzwierciedlać naszej dyskusji, więc się powstrzymam. A bardzo dziękuję za to spotkanie. W studiu w Warszawie był Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych do Spraw Badawczych i Wdrożeń. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Profesor Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Kolegium Baltikum.
Dziękuję bardzo.
Dagmara Lewartowska, metodyk języka polskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
Dziękuję.
Była z nami także doktor habilitowana Małgorzata Machałek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, sekcja dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji.
Dziękuję bardzo.
I pani Magdalena Zaremska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
My również dziękujemy za tę godzinę.